Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
W najbliższą sobotę i niedzielę Arabia Saudyjska będzie gospodarzem ukraińskich rozmów pokojowych z udziałem przedstawicieli co najmniej 30 państw, a w tym także oprócz Stanów Zjednoczonych, takich potęg jak Brazylia czy Indie. Wiąże pan z tym wydarzeniem więcej obaw czy nadziei?
Myślę, że należy spojrzeć na to spotkanie w sposób realistyczny. W istocie mamy do czynienia z dwudniową konferencją międzynarodową o charakterze wielostronnym. Tak jak pan redaktor zechciał wspomnieć, zaproszono przedstawicieli 30 państw, w tym również państw tak zwanego rozwijającego się południa.
Myślę, że to ważne, że zaproszono.
Bardzo ważne, tak. Natomiast nie są to negocjacje dyplomatyczne sensu stricte, chociażby z tego powodu, że nie ma przedstawicieli głównego adwersarza Ukrainy, czyli Federacji Rosyjskiej. Z tego, co wiadomo, w trakcie tych dwudniowych obrad, w trakcie tej konferencji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawi tak zwane warunki brzegowe, na które byłaby w stanie zgodzić się Ukraina, podejmując jakiekolwiek rokowania dyplomatyczne w sprawie tego przyszłego traktatu pokojowego, ale tutaj ważne jest takie podstawowe zastrzeżenie, bym powiedział. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Ukraina cały czas prowadzi działania zbrojne na tym teatrze wojennym i wszystko to, co uda się stronom wywalczyć w trakcie tych działań zbrojnych, wszystko to będą starały się zdyskontować w przyszłości w ramach tych rokowań dyplomatycznych. Także wydaje się, że ta inicjatywa Arabii Saudyjskiej jest troszeczkę przedwczesna. Natomiast...
No dobrze, a co sprawiło, że właśnie szejkowie przejęli piłeczkę w tej makabrycznej grze?
Myślę, że...
Wcześniej wyjaśnijmy słuchaczom, spotkanie w tym formacie odbyło się w Kopenhadze.
Myślę, że tutaj kilka podmiotów państwowych w tej polityczno-dyplomatycznej grze, że tak powiem, w ramach tego spotkania ma kilka interesów do ugrania. Strona ukraińska przede wszystkim będzie chciała skonsolidować to poparcie, które już uzyskała ze strony na przykład państw NATO czy państw Unii Europejskiej. Natomiast, jak sądzę, będzie chciała również pozyskać nowych sojuszników, jeśli chodzi o tę sprawę ukraińską, że tak powiem. Myślimy tutaj oczywiście o właśnie tych państwach rozwijającego się południa, państwa, które do tej pory zajmowały dosyć niejednoznaczną, albo wręcz można powiedzieć prorosyjską optykę, czy prorosyjskie stanowisko. Tutaj strona ukraińska będzie wreszcie miała okazję do tego, żeby zaproponować swój punkt widzenia. Z drugiej strony gospodarz, czyli Arabia Saudyjska, świadcząc te polityczno-dyplomatyczne dobre usługi, stara się już zresztą od kilku lat wyjść z tej tak zwanej politycznej, dyplomatycznej izolacji. Pamiętajmy, że percepcja Arabii Saudyjskiej w środowisku międzynarodowym była różna. Często mówiono o Arabii jako o monarchii absolutnej, o charakterze fundamentalistycznym. A dzisiaj Arabia Saudyjska, zwłaszcza liberalizując troszeczkę ten system wewnętrzny u siebie, stara się odgrywać coraz ważniejszą rolę w wymiarze tych i regionalnych, i globalnych stosunków międzynarodowych.
Iran, który dostarcza broń Rosji, co ciekawe, pozytywnie odnosi się do tej inicjatywy. To jak pan odczytuje?
No, Iran stara się rywalizować właśnie z Arabią Saudyjską i z Izraelem, ale także z Turcją o wpływy w ramach tego regionalnego środowiska międzynarodowego.
Stany Zjednoczone i Europa liczą, że kraje globalnego południa poprą rozwiązania pokojowe korzystne dla Ukrainy. No a tu rodzi się pytanie, co kryje się w tym stwierdzeniu korzystne? Czy Ukraina nie będzie przymuszana, by za pokój oddała część swojego terytorium?
Myślę, że Ukraina trzyma się tych słów prezydenta Bidena, który podkreślał nic o was bez was, a stanowisko ukraińskie jest bardzo jasne. To znaczy Ukraina, jeśli ma przystąpić do negocjacji dyplomatycznych, to na bazie określonych zasad, kryteriów i pryncypiów, a mianowicie oprócz tego, że obroniła swoją niepodległość, to cały czas chce obronić swoją integralność terytorialną, czyli powrócić do granic sprzed 2014 roku.
No ale może być przymuszana nawet przez Zachód, by do niego nie wróciła, o ile nie rozstrzygnie się ta kwestia na froncie.
Myślę, że pewne koncesje będzie musiała poczynić Ukraina, natomiast mówi się, że w tym wymiarze takim maksymalistycznym jedynie na co może zgodzić się strona ukraińska, to negocjować przyszły status Krymu z Federacją Rosyjską.
A jak pan sądzi, czy w pokojowych rozwiązaniach dla Ukrainy znajdzie się miejsce na szacunek dla Rosji? O co zabiega lider AfD, największego opozycyjnego ugrupowania w Niemczech, Tino Chrupalla? On twierdzi, że Niemcy zajęły jednostronnie prozachodnie stanowisko, lekceważąc rosyjskie interesy bezpieczeństwa. Apeluje zresztą o zaprzestanie wysyłania broni Ukraińcom.
Czym innym jest szacunek, jaki należy okazywać państwu, z którym się negocjuje, a czym innym są koncesje, jakie wymaga się od drugiej strony tych negocjacji. W przypadku liderów alternatywy dla Niemiec byłbym bardzo ostrożny, bo pamiętajmy, że to środowisko polityczne jest bardzo głęboko spenetrowane, zinfiltrowane i w zasadzie finansowane przez Federację Rosyjską. Jak przypomnimy sobie bardzo ciekawe, powiedziałbym analityczne i śledcze opracowania, artykuły z Frankfurter Allgemeine Zeitung czy ze Spiegla sprzed kilku lat, tam jasno skonstatowano, że alternatywa dla Niemiec to jest taki koń trojański Putina w środowisku politycznym i partyjnym Republiki Federalnej.
Polska weźmie udział w rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej. Co martwi, to wydarzenia poprzedzają zgrzyty w dwustronnych relacjach między Polską a Ukrainą. Nasz niedosyt po obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej, spór o zboże, no i w tym tle wyzwanie na dywaniki przez MSZ ambasadorów Polski i Ukrainy.
Pamiętajmy o jednej rzeczy, że ten konflikt rosyjsko-ukraiński wygenerował możliwość uczestniczenia przez Polskę w tej tak zwanej międzynarodowej grze statusowej. Polska okazała solidarność Ukrainie i politycznie, i społecznie, i ekonomicznie. Przez to też wzmocniliśmy swoją pozycję, status i rangę w środowisku międzynarodowym. Nie chciałbym, aby przez takie, powiedziałbym, bardzo banalne konflikty między nawet wysoko postawionymi urzędnikami, czy to po stronie ukraińskiej, czy po stronie polskiej, żeby doszło do, no powiedziałbym, takiej banalizacji czy marginalizacji tej wywalczonej przez Polskę pozycji międzynarodowej. Oczywiście powinniśmy w relacjach z Ukrainą, oprócz tego, że okazujemy społeczeństwu ukraińskiemu solidarność, także powinniśmy się kierować interesem ekonomicznym, interesem społecznym. Natomiast wszystkie te asymetrie, które w tych relacjach polsko-ukraińskich się pojawiają, powinniśmy, moim zdaniem, z racji tego, że jesteśmy przecież partnerami strategicznymi, załatwiać w sposób bardziej dyskrecjonalny.
No tak, ale przyzna pan, że nawet politycy opozycji, a także niezależni eksperci, między innymi Wojciech Kończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, inni eksperci zadają pytania i mówią, czy Ukrainie grozi roztrwonienie kapitału sympatii, jaki ma w Polsce. Jakby wskazuje się tutaj na Ukrainę, że to jednak trochę Ukraina za bardzo sfermentowała czystą wodę relacji polsko-ukraińskich.
Pamiętajmy o jednym, że Rosji zależy na tym, żeby przedłużać ten konflikt, najlepiej go zamrozić. Po co? Po to, żeby również wygenerować efekt zmęczenia Ukrainą i Ukraińcami na zachodzie Europy, w tym także w Polsce. Ja rozumiem, że rzeczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo roztronienia tego kapitału społecznego, który pozyskali Ukraińcy w społeczeństwie polskim, ale pamiętajmy, że pomagaliśmy bezinteresownie, tak, w tym odruchu serca, oddolnym, tym imperatywie moralnym, który nami kierował, i tak powinno pozostać do końca. Po drugie, realizujmy swoje interesy ekonomiczne i społeczne, tak jak powiedziałem, pilnujmy je w relacjach z Ukraińcami, ale też pamiętajmy, że robimy to w konkretnym interesie, pomagamy Ukraińcom w konkretnym interesie narodowym bezpieczeństwa Polski.
Ukraina broni nas przed Rosją. Dobrze, ale w Polsce odbywa się teraz ogromna kłótnia polityczna na temat zagrożenia ze strony grupy Wagnera, która uwiła sobie gniazdko na Białorusi. Opozycja nasza twierdzi, że zagrożenie jest wyolbrzymione przez rząd. We wtorek białoruskie helikoptery zrobiły sobie rajd nad Białowieżą. Wczoraj jeden z Wagnerowców zrobił sobie zdjęcie niby po polskiej stronie, co jest oczywiście fikcją. No, załóżmy, że uderzą. Powstanie polityczny problem z ich likwidacją?
Myślę, że nie powstanie ani polityczny, ani techniczny problem. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że my jesteśmy państwem członkowskim NATO, dysponujemy profesjonalnymi siłami zbrojnymi. Grupa Wagnera to jest grupa złożona z doświadczonych, ale jednak, tak jak to się mówi, najemników i kryminalistów. Nie wyobrażam sobie zatem, żebyśmy epatowali sami siebie zagrożeniem ze strony
Ale proszę mi powiedzieć, jeśli tak jak w teatrze zagrają nielegalnych migrantów i będą forsować granice, zachodni świat nie oburzy się, że źle ich traktujemy, że na przykład ich zabijamy. No, mieliśmy do czynienia, prawda, z taką próbą ich hybrydowego działania wiele miesięcy temu, gdy nielegalni migranci przekraczali granice. No teraz tymi nielegalnymi migrantami mogą być członkowie grupy Wagnera.
No, ale myślę, że Zachód jest na tyle świadomy, czym jest grupa Wagnera, że ten dylemat bezpieczeństwa państwa, prawa człowieka w przypadku grupy Wagnera okaże się fałszywy.
Bronią w tej wojnie oprócz rakiet, dronów, sztucznej inteligencji, jak pan wie, jest kłamstwo. Też nie obawia się pan, że będą próby wrabiania nas w atak na Białoruś, który uzasadniałby potem atak na Polskę?
Te próby już istnieją. Władimir Putin tydzień temu wypowiedział się wprost, że jego zdaniem Polska planuje agresję na Białoruś i uzasadnią być może w przyszłości reakcję Rosji właśnie od tego typu zagrożenia ze strony Polski. No ale to jest oczywiście stała praktyka dezinformacyjna ze strony Federacji Rosyjskiej i samego Putina.
Czyli musimy się jakoś temu przeciwstawiać. No i nie bać się, przede wszystkim się nie bać.
No oczywiście. Jesteśmy po tej dobrej stronie, jasnej stronie księżyca.
Patrzę na zegarek, ten czas za szybko leci, jak z panem rozmawiam, a to chciałem jeszcze rozmawiać o Korei Północnej, a dużo tam się też dzieje. Nic może następnym razem.
Niespokojny czas.
Doktor Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję uprzejmie.